Dimensjoni kultury.
Minęła 13:00, to Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Przed mikrofonem Magdalena Zbrodt-Wiśniewska, witam i zapraszam. Nasze studio odwiedzą dziś przedstawiciele Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu. Opowiemy o ostatnim żydowskim mieszkańcu tego miasta, ale w naszej audycji będzie także o wyjątkowym ptasim muralu, a także o Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej i nie tylko.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
To audycja Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Zgodnie z zapowiedzią będziemy dziś rozmawiać o tym, co dzieje się w Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu. A opowiedzą nam o tym Tomasz Kuncewicz, dyrektor Muzeum Żydowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Maciej Zabierowski, odpowiedzialny za edukację oraz za projekty specjalne w Oświęcim Muzeum Żydowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, przed nami wyjątkowe wydarzenie, wydarzenie w formule online, co jednak chyba trochę cieszy, bo dostępne dla jeszcze szerszej rzeszy publiczności to historia Szymona Klugera, ostatniego żydowskiego oświęcimianina. To będzie spotkanie z Mirosławem Ganobisem i Arturem Szyndlerem, a rozmawiać będzie Kinga Kołodziejska z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Powiedzcie bardzo proszę, dlaczego właśnie teraz, 23 listopada, w środę, o godzinie 19:00 będziecie przypominać właśnie tę postać?
No, Szymon Kluger był taką wyjątkową osobą, no przede wszystkim z tego względu, że był tym ostatnim żydowskim mieszkańcem Oświęcimia. Społeczność żydowska Oświęcimia przed wojną, no to było blisko 8 tysięcy osób. Prawie wszyscy zostali zamordowani podczas II wojny światowej. Kilka rodzin wróciło, niepełnych oczywiście często, po wojnie. Z czasem większość z nich wyjechało i z Oświęcimia, i z Polski. A historia Szymona Klugera jest o tyle ciekawa, że on też najpierw wyjechał do Szwecji, przeżył kilka obozów, tam mieszkał, tam przechodził pewnie jakiegoś rodzaju leczenie i tak dalej. No i potem wrócił na początku lat 60. i zamieszkał w domu, w którym jego rodzina mieszkała przed wojną. I do śmierci w Oświęcimiu mieszkał. I był właśnie znany jako ten ostatni żydowski mieszkaniec Oświęcimia, co oczywiście też miało taki wymiar symboliczny, no bo to oczywiście w pobliżu Auschwitz. On też był więźniem Auschwitz przez pewien czas. Także jak on zmarł w roku 2000, no to można powiedzieć, że już tak całkowicie ta historia żydowska miasta Oświęcim się zakończyła, gdyż już tych mieszkańców w ogóle nie było. Także ta historia, ona oczywiście jest częścią naszego muzeum.
Dosłownie.
Tak, właśnie w domu jego rodziny, w jego domu jest obecnie Café Bergson, takie bardzo przyjazne miejsce, taka klubo-kawiarnia, gdzie odbywają się różnego rodzaju też wydarzenia kulturalne, edukacyjne, a także jest po prostu fajną kawiarnią nowoczesną, która przyciąga mieszkańców, mieszkanki i turystów. I teraz myślę, że no, pewien czas temu robiliśmy taką digitalizację wszelakich przedmiotów, które z tego domu pochodziły i które udało nam się tam znaleźć, odzyskać podczas remontu. No i to też był taki, myślę, powód, żeby też w końcu takie wydarzenia na jego temat zrobić.
To ja od razu dopytam, o ile sobie przypominam, a w Café Bergson byłam całkiem niedawno, tam na ścianie są skrzydła drzwiowe. Czy to właśnie drzwi z domu Szymona Klugera?
Tak jest. My przy okazji konserwacji, remontu domu ostatniego żydowskiego mieszkańca, Szymona Klugera, zachowaliśmy znaczną część różnych elementów wyposażenia wnętrza. I o ile sam dom w tej chwili on jest w oryginalnym stanie na zewnątrz, a wnętrze jest dosyć takie minimalistyczne i nowoczesne, no to właśnie postanowiliśmy wykorzystać dużo z tych zachowanych elementów. Nie trafiły do muzeum, tylko zostały bezpośrednio umieszczone na ścianach, także odwiedzający, czy osoby, które są w kawiarni, mogą też jakby troszeczkę dotknąć tej historii, właśnie patrząc na stuletnie drzwi, na fragment zamka. Jest też telewizor, to już akurat powojenny, na którym, taki czarno-biały, na którym Szymon Kluger oglądał pewnie jakieś programy, więc można troszeczkę tej historii w ten sposób dotknąć.
To pozwólcie, zanim wrócimy do tematu zdigitalizowanych pamiątek. Powiedzmy coś jeszcze o samym Szymonie Klugerze. Kim był? Czym się zajmował?
No przed wojną mieszkała tam jego cała rodzina. To było 9 osób. Przeżyła trójka rodzeństwa. Ta dwójka wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam już mieszkali i dzisiaj tam mieszkają ich potomkowie. No a Szymon właśnie najpierw wyjechał do Szwecji, a potem wrócił. On no, był takim prostym człowiekiem, pracował też przez jakiś czas w zakładach chemicznych w Oświęcimiu, czyli w tej największej takiej no, fabryce w Oświęcimiu, która w czasach PRL-u zatrudniała chyba około 12 tysięcy osób. Teraz około 2 tysięcy, ona nadal istnieje jako Syntos. Także on tam parę lat mieszkał, potem przestał tam pracować, miał jakąś rentę weterana czy osoby, która przeżyła II wojnę światową, zagładę i tak dalej. No i mieszkał tam tak trochę samotnie. Pod koniec swojego życia, z tego co wiemy, no to miał takiego różnego rodzaju problemy natury psychicznej. Bał się wychodzić z domu. Też były takie historie właśnie, że wydawało mu się, że wojna nadal trwa, że musi się ukrywać. Więc oczywiście był osobą pokiereszowaną przez to, co go spotkało, przez II wojnę światową, przez obozy i przez to, że prawie całą jego rodzinę też zamordowano. Wiemy, że też miał parę osób, które się z nim spotykały, które jakoś tam mu pomagały. Także to była taka zwykła osoba, można powiedzieć, tak? No ale był też tym ostatnim mieszkańcem, tak, który żydowskim tego miasta, które do II wojny światowej w większości było żydowskie. No i został ten dom też, nie? To też jest taka może trochę nietypowa historia, no bo on do tego domu wrócił po wojnie, tak? Ileś tam lat później, ale jednak wrócił i tam zamieszkał. Więc no, taka postać myślę, że symboliczna, a jednocześnie typowa, no bo prawie wszyscy zginęli, tak? On przeżył, potem wyjechał, potem wrócił z traumą, która tak naprawdę nie pozwoliła mu wrócić do normalnego życia. No oczywiście tragiczna historia, tak? Też no, jest pochowany na cmentarzu żydowskim w Oświęcimu jako, z tego co wiemy, jedyna osoba po wojnie, która tam została pochowana.
Ja może jeszcze dodam do tego, co powiedziałeś, że jeśli chodzi o początki, o okres międzywojenny, początki tej historii w przypadku Szymona Klugera, to właśnie tak wspomniałeś, była całkiem zwyczajna rodzina. Religijna rodzina żydowska, taka jak ich było wiele w Oświęcimiu. Rodzice Simcha Kluger, który był nauczycielem w szkole religijnej w Hederze i jego żona Frymet, która opiekowała się rodziną i dziewiątka dzieci. Tak, to taka wielodzietna religijna rodzina i myślę, to jest też mieszkająca w takim piętrowym domu i to jest właśnie, myślę, też warte podkreślenia, bardzo typowa, przeciętna, w jakimś sensie niczego nie umiejąc, nic nadzwyczajnego i to też chyba w taki dosyć tragiczny sposób pokazuje. Bardzo zwyczajnym miejscem przedwojennym było Oświęcim. Absolutnie nic nie zapowiadało, a tym ludziom, a nikomu innemu, jaka katastrofa się wydarzy w związku z wojną i z zajęciem i aneksją tego miasta przez Niemców, a następnie zbudowaniem obozu.
Dlaczego Szymon Kluger decyduje się na powrót do kraju właśnie w latach 60., kiedy wiemy, że ten klimat no, nie jest szczególnie sprzyjający?
Czy to był początek lat 60., 61. rok. Więc to jest oczywiście przed kampanią antysemicką 68 roku. Dokładnie nie wiemy, dlaczego wraca. W Szwecji mieszkał przez 16 lat, ale też ta historia do końca nie jest znana, co on tam robił. Wśród tych artefaktów z jego domu mamy taki projektor, który chyba przywiózł stamtąd, podobno, więc może on tam też tym zajmował się, jakimś pokazywaniu jakichś filmów, czy w jakimś kinie pracował, no, ale nie jest ta historia znana i nie bardzo, nie mamy jak po prostu się nawet dowiedzieć do końca, bo były próby podejmowane, żeby jakieś informacje zdobyć, ale jak do tej pory nie udało się. Więc oczywiście w tym sensie jest to historia rzeczywiście nietypowa, że ktoś po takim długim okresie wraca do Polski, w tym przypadku do Oświęcimia, że udaje mu się w tym domu rodzinnym zamieszkać ponownie, to w tym sensie na pewno jest to dosyć nietypowe, bo ja nie znam takich przypadków z innych miejsc w Polsce, żeby tak coś takiego miało miejsce. Ale znowu z drugiej strony, tak Maciek mówił, no to też jest taka no, zwyczajna rodzina, tak? Zwyczajna historia w sensie tego, co oni robili, kim byli, biedny dom, który no, udało nam się uratować, ale on był w tragicznym stanie. Myślę, że jakby do tego tak podejść stricte komercyjnie, no to nikt by tego nigdy nie ratował, tak? Bo to była po prostu totalna ruina, z którą też my się oczywiście nadal musimy zmagać, bo te mury są takie, jakie są zawilgocone i tak dalej, ale właśnie dzięki temu, że no, bo to też jest tutaj myślę ważne, że właśnie ta dwójka rodzeństwa, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych, jak Szymon zmarł, no to oni ten dom na rzecz naszej fundacji przekazali. On właśnie, tak jak mówiłem, był ruiną, no ale w związku z tym, że myśmy go dostali, no to potem w końcu udało się ten dom wyremontować. Też była taka akcja crowdfundingowa.
To zresztą ogromna odpowiedzialność. Ponieważ Muzeum Żydowskie, Oszpicin Muzeum Żydowskie to taka instytucja, powiedziałabym, specjalistyczna, to chciałabym panów zapytać, czy Szymon Kluger, dla państwa to oczywiste, że jest postacią znaną, symboliczną, a czy także dla mieszkańców Oświęcimia to jest taka postać, ikona?
No jest to na pewno jedno z takich nazwisk, które są rozpoznawalne, jeśli chodzi o historię Oświęcimia. Wydaje mi się, że najbardziej z tego, co już jakiś czas temu robiliśmy badania opinii społecznej, to okazało się, że najbardziej rozpoznawalną żydowską postacią z historii Oświęcimia dla mieszkańców i mieszkanek jest Jakub Haberfeld, założyciel fabryki
nic dziwnego
alkoholi, ale też napojów owocowych. Natomiast Szymon Kluger, no jeszcze wciąż żyją już pojedyncze osoby, które jeszcze go pamiętają, tak? Bo tak jak tutaj Tomek wspomniał, no w sposób dosyć ograniczony, ale jednak kontaktował się ze swoim otoczeniem, tak, w związku z właśnie z pewnie czymś, co dzisiaj znamy pod nazwą, można podejrzewać, tak, tego zespołu stresu pourazowego czy syndromu obozowego. Rzeczywiście to był człowiek, który był więźniem pod obozu Auschwitz, później też różnych obozów w III Rzeszy. W samej III Rzeszy został wyzwolony, trafił do Szwecji w ramach pomocy humanitarnej i naprawdę miał po prostu bardzo trudną biografię. Nie, oczywiście nie on jeden, ale w jego przypadku to naprawdę było widać właśnie po tym, że nie był w stanie za bardzo funkcjonować. Mimo tego nie tylko jego bliscy, rodzeństwo go odwiedzało, ale też miał pewnego rodzaju kontakty z osobami, z mieszkańcami Oświęcimia ówczesnymi. I jeszcze są pojedyncze osoby, które go pamiętają, ale oczywiście jest to już, jesteśmy na progu tego czasu, kiedy takich osób za chwilkę wśród nas nie będzie. Też ideą tego miejsca no jest to właśnie utrwalenie pamięci o rodzinie Klugerów i o Szymonie Klugerze. Także wszyscy odwiedzający i oświęcimianie, i osoby z Małopolski, spoza, dowiadują się, bo w środku, tak jak wspomniałeś, są nie tylko elementy wnętrza, ale jest też tablica informacyjna, są też zdjęcia właśnie i historyczne rodziny Klugerów, jeszcze wtedy, kiedy była w komplecie, następnie zdjęcia też powojenne, są też zdjęcia tego domu, więc to jest też takie miejsce, w którym faktycznie można się tej historii dowiedzieć. Nie da się od niej uciec.
Część pamiątek, wspomniał pan o tym, panie Tomaszu, zostało zdigitalizowanych. Co możemy obejrzeć w internecie?
Wszystko to, co z tego domu, co tam było takiego, no, co udało się uratować, no to jest zdigitalizowane i to są najróżniejsze rzeczy. To jest plastikowa mezuza, czyli taki element tradycyjnego żydowskiego domu. Jest jakiś flakon, jest jakiś kubek, jest pióro, są jakieś modlitewniki, bo on był osobą religijną, więc też tam rodzeństwo mu, no tak myślimy, przysyłało jakieś modlitewniki, czy przywozili im. Też jest wino koszerne na przykład, takie słodkie ze Stanów. Są jakieś gazety amerykańskie w języku jidysz, więc no, tego rodzaju różne takie elementy. To jest też ciekawe i to taki jest bardzo istotny element tego domu. To są drzwi wejściowe oryginalne, które są w tym oryginalnym miejscu. One się zachowały, my z nich teraz nie korzystamy. Jest inne wejście, ale one są zachowane, zakonserwowane. Jest tam też ślad po mezuzie właśnie. Także one są takim, można powiedzieć, najcenniejszym elementem tego domu, który udało się zachować. Są też fragmenty malatur na ścianach. To znowu, to było w bardzo, bardzo złym stanie, więc to są naprawdę tylko niewielkie fragmenty tych oryginalnych ścian, ale coś tam się udało.
Szanowni państwo, zapraszamy na spotkanie online. Historia Szymona Klugera, ostatniego żydowskiego oświęcimianina. To spotkanie z Mirosławem Ganobisem, który jest pasjonatem historii Oświęcimia, a także z Arturem Schindlerem, który jest pracownikiem Oszpicin Muzeum Żydowskiego, a poprowadzi je Kinga Kołodziejska. To 23 listopada w środę o godzinie 19. Czy można także przybyć osobiście do Café Bergson jednak?
Do Café Bergson zawsze zapraszamy. Natomiast to wydarzenie będzie miało formułę online, w związku z tym też, że uczestnicy i uczestniczki są w różnych miejscach. Więc ono się odbywa rzeczywiście w przestrzeni online. Tutaj chciałem może jeszcze przy okazji tylko wspomnieć a propos digitalizacji, że ta digitalizacja zbiorów związanych z historią rodziny Klugerów się odbyła dzięki naprawdę doskonałej współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury i tu też osobiście z panią Kingą Kołodziejską, którą z tego miejsca bardzo pozdrawiamy, bo jej nie tylko ekspertyza, ale też taki upór z tego pozytywnym słowa znaczeniu doprowadził do tego, że udało się rzeczywiście zabezpieczyć w formie cyfrowej te no naprawdę wyjątkowe zabytki, także tu jesteśmy bardzo wdzięczni. Cieszymy się też, że pani Kołodziejska weźmie udział w tym spotkaniu, bo jest to osoba bardzo zaangażowana dla tego projektu. Zresztą nie tylko dlatego.
Tak. No w tej chwili właśnie w związku z tym, że no, mamy nadzieję, że pandemia się już skończyła, to z jednej strony też staramy się już organizować wydarzenia takie tradycyjne, tak, na miejscu, ale jednak też nadal online właśnie z tego względu przede wszystkim, że wtedy no, mamy szerszy zasięg, tak, że więcej osób jest w stanie w tych wydarzeniach uczestniczyć i też oczywiście to jest pokłosie pandemii, kiedy takie wydarzenia organizowaliśmy. To się rzeczywiście udawało i też ludzie z całej Polski i nawet spoza Polski w nich uczestniczyli, więc tym samym myślę, że warto to kontynuować. Też taką ciekawostką, którą planujemy pokazać na tym wydarzeniu, są fragmenty filmu właśnie z Szymonem Klugerem, który nigdy nie był pokazywany. No oczywiście to jest takie no, po prostu ujęcia dokumentalne, ale no, jest na tym filmie właśnie Szymon Kluger. To właśnie Mirek Ganobis kręcił taki no, jakiś tam dokument krótki i to będzie pokazane.
23 listopada, raz jeszcze przypomnę, godzina 19, wydarzenie online, transmitowane na profilu Oszpicin oraz na profilu Cafe Bergson. To teraz króciutka przerwa, no i wracamy za moment, porozmawiamy o tym, co jeszcze dzieje się w Muzeum Żydowskim.
Regiony kultury.
Witam po przerwie w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Moimi Państwa gośćmi są Tomasz Kuncewicz, dyrektor Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu. Witam ponownie.
Dzień dobry.
Oraz Maciej Zabierowski, odpowiedzialny za edukację oraz za projekty specjalne w tymże muzeum. Witam raz jeszcze.
Dzień dobry jeszcze raz.
Panowie, przed przerwą zapraszaliśmy na wydarzenie online poświęcone historii ostatniego żydowskiego oświęcimianina. Teraz mamy chwilę czasu, żeby porozmawiać o tym, co się u Państwa dzieje, a wiemy, że dzieje się bardzo dużo. Takim ostatnim kolorowym, w cudzysłowie, wydarzeniem jest powstanie muralu. Cóż to za mural?
Ptasi mural odbył się dosyć szerokim echem i też bardzo no było bardzo dużo pozytywnych sygnałów właśnie też od mieszkańców miasta. Bardzo się to wszystkim wydaje podoba. Na murze cmentarza powstały malunki ptaków, które na cmentarzu występują. Sam cmentarz żydowski w Oświęcimiu jest miejscem bardzo zielonym, takim dzikim, wręcz takim, można powiedzieć, rezerwatem przyrody, rezerwatem bioróżnorodności. Jest tam mnóstwo drzew, zakrzewień, nie jest to takie miejsce, które jest jakoś regularnie koszone. No już pewne miejsca są, ale w większości to jest miejsce takie bardzo właśnie dzikie i pełne też właśnie ptaków i innych zwierząt. I też w związku z tym właśnie taki pomysł się pojawił, żeby w tym kontekście jakiś mural na tym murze, który jest taki dosyć nieciekawy, on powstał w latach powojennych. Też czasami tam pojawiają się różne, wiadomo, graffiti, czasami też niestety rok temu to było, kiedy też takie no, hasła antysemickie się pojawiły, więc pomyśleliśmy o tym, żeby coś z tym murem może zrobić, żeby go zrobić takim trochę bardziej też może przyjaznym, a tym samym to samo miejsce tak trochę może ocieplić i może trochę otworzyć. No i udało się właśnie dzięki artyście z Krakowa, pan Wojciech Rokosz, który w Krakowie też kilka takich murali na blokach stworzył, olbrzymich murali ptaków właśnie. Po kontakcie z nim on właśnie stworzył taki pomysł, aby takie niewielkie interwencje w formie właśnie ptaków, które występują na cmentarzu, namalować. I 8 ptaków zostało namalowanych. To jest zięba, gołąb grzywacz, uszatka, wilga, kos, czyli takie ptaki dosyć u nas często występujące, ale też właśnie występujące na cmentarzu. No jest to na pewno dosyć nietypowy projekt.
I o tym właśnie chciałam powiedzieć, ponieważ nie przypominam sobie podobnego połączenia tematów w naszym kraju, czyli ekologia, przyroda, ornitologia i pamięć, zachowanie pamięci.
No myślę, że to jest pierwszy taki projekt. Dla nas też ekologia jest jak najbardziej ważna, więc nawet przewodnik, który został wydany na temat historii cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu obejmuje również właśnie przyrodę cmentarza i tam już też o ptakach występujących na cmentarzu jest sporo i są też zdjęcia, więc to jest jakby trochę kontynuacja. Jest to też oczywiście związane z symboliką macew, czyli nagrobków żydowskich, bo też ptaki są symbolami, które się pojawiają na żydowskich nagrobkach, więc tutaj też jest ten związek właśnie z miejscem, z cmentarzem, z tymi nagrobkami, a jednocześnie z przyrodą, która tam jest bardzo bogata, bardzo różnorodna. Jest tam też mnóstwo budek lęgowych, które też zostały przez nas powieszone przez wiele lat, także no jest to rzeczywiście takie wyjątkowe miejsce, wyjątkowy sposób, myślę, że też właśnie zwrócenia uwagi na to miejsce, tak? I też taki, no tak, no nietypowe rzeczywiście, myślę, że właśnie w Polsce po raz pierwszy na pewno, czy poza Polską też nie słyszałem, ale wydaje się, że się to bardzo spodobało.
Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej to kolejny wasz projekt. Tutaj można się jeszcze zgłaszać?
Jak najbardziej, tak jest. Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej to jest projekt doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, nauczycielek, w którym zapraszamy osoby, nauczycieli, nauczycielki przede wszystkim z Małopolski, ale też z Górnego Śląska do takiego 5-tygodniowego kursu rozpoczynającego się spotkaniem, weekendowym spotkaniem w Oświęcimiu, a następnie kontynuowanego online, poświęconego kształtowaniu takiej atmosfery wzajemnego szacunku, takiej atmosfery właśnie włączania wszystkich uczniów i uczennic w klasie i uczącego też reagowania na sytuacje kryzysowe w oparciu o aktualny program nauczania, w oparciu między innymi o kreatywne wykorzystanie literatury, a więc język polski, ale też inne przedmioty. Chodzi o to, aby nauczyciele, nauczycielki czuli się pewni, byli wzmocnieni właśnie w reagowaniu na sytuacje kryzysowe, ale generalnie w takim codziennym kształtowaniu dobrej, pozytywnej atmosfery w klasie i reagowaniu ewentualnie na problemy, które się pojawiały jak najwcześniej. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, więc bardzo serdecznie zachęcamy na naszej stronie oszpicin.pl, ale także na Facebooku, na profilu Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej można łatwo odnaleźć aplikację. Link do aplikacji można się zgłosić. My bardzo serdecznie do tego zachęcamy. To jest projekt, który już trwa dosyć długo. To jest 8. edycja.
Czy jest duże zainteresowanie?
Zainteresowanie jest bardzo duże, muszę powiedzieć. Myślę, że no wiadomo, ma to związek ze skomplikowaną sytuacją i sytuacją polityczną, międzynarodową i też krajową, różnymi wyzwaniami. Jak wiemy, kultura, podobnie jak edukacja, to są trudne działki i ludzie, którzy w nich pracują, naprawdę zasługują nie tylko na podziw, ale też na duże wsparcie, nie tylko na szczeblu centralnym, którego, wiadomo, z tym wsparciem różnie bywa i dla kultury, i dla edukacji, ale właśnie lokalnie. Więc zależy nam na tym, żeby dzielić się takimi dobrymi praktykami, ale też, żeby stworzyć taką płaszczyznę do wymiany, żeby ludzie, którzy są nauczyciele, nauczycielki, którzy są wrażliwi na potrzeby uczniów, dostrzegają różne sytuacje, chcą im pomóc, żeby mieli te narzędzia, ale też, i to myślę jest równie ważne, i to naprawdę się sprawdza, bo słyszymy to już od paru dobrych lat, żeby sieciować ludzi ze sobą, tak, żeby z jednej strony i w szkole było więcej takich osób, ale też, żeby osoby z różnych szkół się znały, żeby nie miały takiego poczucia, że ja jestem tą jedyną osobą, która się tym chce zajmować, że jestem postrzegana jako jakaś może dziwna osoba w moim środowisku, tylko żeby właśnie dawać wzajemne wsparcie, przestrzeń do wymiany doświadczeń. I to rzeczywiście fakt. Myślę, że to, no nieskromnie powiem, nie tylko ten wątek merytoryczny, ale właśnie taki ludzki, po prostu relacji między nauczycielami, to się super sprawdza. My jesteśmy w kontakcie z ludźmi sprzed kilku lat, jeździmy razem na różne wyjazdy.
Czy udało się wam stworzyć coś w rodzaju społeczności wokół tego tematu?
Tak, w tej chwili do momentu uruchomienia tej aktualnej edycji, w której będzie 7 szkoleń, mamy społeczność absolwencka, to jest 120 osób. Więc z Małopolski przede wszystkim. Naprawdę taka bardzo fajna, aktywna grupa ludzi, którzy spotykają się ze sobą, spędzają czas, wymieniają się różnymi rzeczami, podsuwają sobie różne, bo narzędzi jest teoretycznie mnóstwo, ale takich naprawdę sprawdzonych, fajnych ćwiczeń chociażby, czy treści, czy tekstów, czy multimediów, które można sensownie wykorzystać, no najlepiej jest mieć rzeczy sprawdzone. Więc i to rzeczywiście ludzie w naszej akademii robią, to sobie bardzo cenią, ten kontakt. Różne możliwości do dalszego rozwoju, różne zajęcia. Ostatnio na przykład furorę zupełną zrobiły u nas zajęcia z medytacji oddechowej. Właśnie dla nauczycieli, którzy jak wiadomo są bardzo przepracowani, mają mnóstwo na głowie, ciągłe zmiany programów nauczania, nowe wymagania, nowe ograniczenia też, tak? Chociażby w Małopolsce, więc taka przestrzeń do spotkania się, porozmawiania. Mieliśmy jogina ze Stanów Zjednoczonych, z Baltimore, który przyjechał, zrobił taką sesję. Jedna uczestniczka powiedziała, że momentalnie straciła ból głowy, wszystko było lepiej, więc też takie rzeczy, dbanie też o siebie, nie tylko merytoryka, ale właśnie relacje międzyludzkie, dbanie o siebie, też modelowanie tego, jeśli chcemy, żeby uczniowie, uczennice, tak, dzieciaki i młodzież odnosili się do siebie z szacunkiem, żeby byli dla siebie dobrzy, no to my też dla siebie musimy być dobrzy. Więc to jest ważne, żeby też dawać dobry przykład. Myślę, że to fajnie się w akademii sprawdza.
Okazuje się, że szkolicie nie tylko nauczycieli, ale także policjantów. No i ja tutaj się zdziwiłam, ale sądzę, że zdziwiło się teraz prawdopodobnie wielu naszych słuchaczy. Na czym właściwie polega szkolenie policjantów? No i tutaj kolejne zaskoczenie. Nie z Polski, z Islandii.
To jest rzeczywiście trochę dosyć taka wyjątkowa grupa, chociaż szkolenia dla policji robimy też już od wielu lat i robiliśmy też duży projekt Zrozumieć zło dla policji z Polski. Parę temu 200 oficerów policji przeszkoliliśmy. To było w roku
Nawet więcej.
Już nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale tak, był taki duży projekt. Był też projekt dla policji z Niemiec, był też projekt polsko-niemiecki dla policji właśnie z Polski i z Niemiec i był wyjazd do Berlina, potem przyjazd do Oświęcimia, do Auschwitz. Także na tym polu mam już spore doświadczenie i też parę lat temu mieliśmy okazję poznać policjantkę z Islandii, która wtedy była właśnie odpowiedzialna za kwestie praw człowieka w policji na Islandii. I ona też właśnie tymi naszymi programami dla policji się bardzo zainteresowała i stwierdziła, że warto by było, aby również policja z Islandii w czymś takim uczestniczyła. I od tego to się w sumie zaczęło. Kilka takich programów udało się już zorganizować jeszcze przed pandemią, a teraz był właśnie ostatnio, parę tygodni temu, pierwszy takie seminarium dla policji z Islandii już po pandemii. 17 osób uczestniczyło w tym. Dwa dni są poświęcone kwestiom właśnie zrozumienia uprzedzeń, nienawiści, też psychologii wokół tego. Jest oczywiście wizyta w byłym obozie Auschwitz. A trzeci dzień już jest poświęcony stricte przestępstwom z nienawiści. To prowadzi właśnie policjantka z Islandii. To jest dla Islandczyków, to jest temat taki, no, że kwestia nienawiści jest oczywiście uniwersalna, tak? Te problemy występują wszędzie. Taką na przykład największą grupą mniejszościową na Islandii w tym momencie to są Polacy i oni głównie są ofiarami uprzedzeń, przestępstw z nienawiści, więc tu jest też taka, myślę, że też taki związek, że też ci policjanci poznają Polskę, to też dla nich jest jakieś tam zaskoczenie, bo tam znowu mają do czynienia prawie głównie z Polakami, którzy popełniają przestępstwa, tak, no bo są policjantami. Więc sami mierzą się ze stereotypami i w tym przypadku uprzedzeniami często wobec właśnie tych Polaków, którzy tam mieszkają, tych, którzy okazują się czasami przestępcami. Temat II wojny światowej oczywiście znają ze szkoły. Temat antysemityzmu to w ogóle nie występuje. Społeczności żydowskiej tam historycznie nie było nigdy. Teraz jest jakieś parę osób, więc w ogóle tutaj nie ma nawet do końca zrozumienia, czym jest antysemityzm. No ale temat ogólnie właśnie nienawiści, uprzedzeń jak najbardziej, tak wspomniałem, jest uniwersalny, więc jest właśnie też zainteresowanie. Jest to oczywiście niewielki kraj, policjantów jest około 700, tak?
Tak.
Także jest plan, żeby to kontynuować, oni chcą nadal przyjeżdżać. Bardzo im się ogólnie Polska podoba, już pomijając ten element edukacyjno-historyczny. Także tak.
Mniejszością na Islandii są Polacy, a w Polsce tą mniejszością, chociaż znacznie większą, są uchodźcy z Ukrainy i wiem, że tutaj także angażujecie się w pewne działania związane z sytuacją za naszą wschodnią granicą.
Tak, no jako organizacja, która zajmuje się łączeniem edukacji o historii i sprawami człowieka, no absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie, że mogłoby być inaczej, więc kiedy sama agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainie miała miejsce, to momentalnie sami się znaleźliśmy na granicy dosłownie w pierwszych dniach, w pierwszy weekend, żeby pomagać i też cały nasz zespół się w to bardzo zaangażował od początku. Tak się składa, że mamy też historię współpracy z osobami z Ukrainy, ponieważ przez chyba około dekadę już mamy co roku wolontariuszy i wolontariuszki w muzeum właśnie z Ukrainy. Nie tylko z Ukrainy, też z Niemiec i z Austrii, ale zawsze są osoby z Ukrainy i tak się składa, że zwróciły się też do nas takie właśnie osoby, nasze akurat tutaj dwie dziewczyny, koleżanki z prośbą o pomoc, więc też im pomogliśmy na początku w powrocie, tak, w ponownym przyjeździe do Polski. W tej chwili jest tak, że te osoby też od początku były zaangażowane w pomoc dla społeczności uchodźczej, bo oczywiście Oświęcim, podobnie jak wiele innych miejsc w Polsce, stał się schronieniem, tak, dla osób uciekających przed wojną, głównie dla kobiet i dla dzieci, więc zaangażowaliśmy wolontariuszki z Ukrainy w pomoc, w organizację wspólnie z nami pomocy doraźnej, więc takiej materialnej, humanitarnej. Zorganizowaliśmy do dzisiaj trwające i cieszące się bardzo dużym powodzeniem kursy języka polskiego dla tych osób, które planują zostać w Polsce, żeby było łatwiej się przystosować. Mamy w tej chwili, właśnie w Café Bergson zresztą, tak się składa, prowadzimy te zajęcia i żeby to jeszcze ładnie połączyć, bardzo wiele zajęć języka polskiego prowadzą absolwentki Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej, więc w pewnym sensie koło się, można powiedzieć, domyka. Oferujemy też pomoc psychologiczną. Mamy tutaj osobę, psycholożkę, która jest specjalistką od traumy, w związku z tym też dla, no wiadomo, to wszystko, ta pomoc oczywiście jest wspaniała, natomiast to są bardzo często trudne historie, więc jesteśmy w stanie też zaoferować fachową pomoc, która wykracza poza tylko kwestię materialnej pomocy i języka, i nauki języka. Staramy się też organizować czas dla dzieci, żeby ułatwić rodzicom podjęcie pracy, więc mamy różne inicjatywy i warsztaty. Mieliśmy też w wakacje taki obóz letni, takie kolonie, półkolonie też z wyjazdami poza Oświęcim, między innymi do Wieliczki. Więc szereg takich działań, które są regularnie też konsultowane. Myślę, że to jest ważne i też są takie fajne przykłady w Krakowie, które znamy, chociażby Stowarzyszenie Kocham Dębniki, które też niedawno poznaliśmy, tu pozdrawiamy Olgę. Jak bardzo jest ważne w tym zakresie też współpraca z samą społecznością, osobami, których to dotyczy, zgodnie z taką zasadą nic o was bez was. To jest ważne, żeby te działania odpowiadały na realne potrzeby. Staramy się, żeby tak było. No i działamy, cały czas działamy, więc dom Szymona Klugera, ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia, stał się tak naprawdę teraz miejscem do pomocy i jak nasza zresztą wolontariuszka, która wciąż pomaga, prowadzi zajęcia między języka polskiego, Oksana też fajnie powiedziała, synagoga, która jest częścią, bo tak o tym nie było okazji wspomnieć, jest muzeum Oszpicin, jest dom Szymona Klugera, czy Café Bergson, jest też synagoga, jedyna zachowana w Oświęcimiu synagoga, to jest częścią naszego kompleksu. Ta synagoga, która przed wojną była miejscem nauki dla żydowskich chłopców, Oświęcimian, młodych Oświęcimian, którzy uczyli się judaizmu po szkole powszechnej, teraz jest miejscem nauki o historii i kulturze Żydów, ale w pewnym sensie jest też miejscem nauki języka polskiego właśnie dla osób, które uciekają przed wojną, przed agresją Rosji.
I też trójka osób z Ukrainy mieszka też w sumie w muzeum, bo na piętrze mamy też tam takie miejsce, gdzie można mieszkać i tam trójka właśnie mieszka, między innymi Oksana, która była naszą wolontariuszką i uciekła z Kijowa.
I na koniec naszego spotkania jeszcze wątek, nazwijmy to ogrodniczy, ponieważ w Parku Pamięci udało wam się posadzić i żonkile, i krokusy. Pięknie będzie na wiosnę?
No na pewno. To już jest kolejna akcja. Od początku powstania parku, czyli to już jest 3 lata, co roku tam jesienią właśnie sadzimy żonkile, także tam już jest kilka tysięcy. Także ich jest coraz więcej, z roku na rok jest coraz więcej ich w kwietniu kwitnie. W tym roku jeszcze zostały dosadzone też krokusy żółte. Także jest to miejsce rzeczywiście wyjątkowe, minimalistyczne, zielone, wszystkie drzewa tam zostały, które były zachowane. Także no też bardzo myślę projekt innowacyjny, pokazujący, że można upamiętniać tę historię w sposób niedrogi, ale też taki, który jest przyjazny i który ludzie chcą odwiedzać i tam przebywać.
Korzystając z obecności w naszym studio pana dyrektora, muszę zapytać o to. Wróci żyrandol do parku?
Sprawa jest skomplikowana, bo cały czas ten, który powstał, niestety się rozpadł i cały czas nie został stworzony czy wymyślony projekt, który spowoduje, że ten żarno będzie bezpieczny. No niestety do tej pory się twórcom parku to nie udało, więc jak taki, mam nadzieję, że jakaś technologia zostanie znaleziona, która spowoduje, że taki bezpieczny model żerandola powstanie i będzie on mógł tam wrócić tak jak był, niestety tylko przez krótki okres czasu, bo podczas wichury się rozpadł.
To co jakiś czas będziemy dopytywać. Tomasz Kuncewicz, dyrektor Oświęcim Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz Maciej Zabierowski, odpowiedzialny za edukację oraz za projekty specjalne w tymże muzeum. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
To był program Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Dziś rozmawialiśmy między innymi o wydarzeniu online, które państwu polecamy. To historia Szymona Klugera, ostatniego żydowskiego oświęcimianina. To właśnie spotkanie 23 listopada w środę o godzinie 19:00, transmisja na profilu Oświęcim oraz Café Bergson. Rozmawialiśmy także o tym, co w ogóle dzieje się w Muzeum Żydowskim. Za uwagę dziękuję. Magdalena Zbrud-Wiśniewska, mówię, do usłyszenia.